A ze mną już w studiu Radia Rodzina w poniedziałek o poranku politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi się, panie profesorze, że to najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Czy zgodzi się pan z taką tezą?
Znaczy niewątpliwie tak, dlatego że tych kwestii do rozstrzygnięcia w tej najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego i także oczywiście nowej Komisji Europejskiej, no będzie bardzo wiele i to będą rzeczy rzeczywiście, które zdecydują o przyszłości Unii Europejskiej na kolejne dekady. To są zarówno kwestie dotyczące bezpieczeństwa, to są kwestie dotyczące rozszerzenia, to są kwestie dotyczące najogólniej rzecz biorąc...
Zielonego Ładu?
Między innymi, chociaż to też trzeba widzieć w szerszym kontekście tych innych polityk wspólnotowych, na przykład polityki rolnej, które też wymagają takiego bardzo poważnego przeglądu. Także mówi się o zmianie traktatów. A więc to jest niezwykle ważny czas i bardzo wiele decyzji będzie musiało być podjętych. Również także oczywiście finansowych, bo i kolejna perspektywa finansowa gdzieś tutaj się pojawi. Więc tak naprawdę rzeczywiście stawka jest ogromna, ale jak to bywa w tych wyborach, to zresztą to nie jest tylko polska specyfika, to jest we wszystkich krajach w ten sposób, że wszyscy gdzieś tam w głowie mają te sprawy europejskie, natomiast kampania tak naprawdę toczy się wokół spraw krajowych i one zazwyczaj jakby dominują, no w zależności od tego, jak wygląda ten cykl polityczny w danym kraju, ale to zazwyczaj, no w każdym kraju jest tak, że to jest albo tuż przed wyborami, albo tuż po wyborach, a więc zawsze te kwestie takie techniczne są ważne. No choćby, żeby już nie posługiwać się tym polskim przykładem, nasz sąsiad Niemcy za nieco ponad rok mają wybory do Bundestagu, które szykują się jako takie bardzo znaczące i szykuje się tam spore trzęsienie ziemi w polityce niemieckiej, więc te wybory europejskie no, są taką próbą generalną trochę przed tym, co się wydarzy na przykład za rok, jeśli chodzi o Niemcy.
Jaki charakter ma ta kampania, skoro jest tak ważna, skoro stawka jest tak duża, te wybory do Parlamentu Europejskiego po 20 latach, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to wokół nas wydaje się, że mało tego wszystkiego.
No bo generalnie ta kampania, jeśli chodzi o Polskę, już teraz wypadła w bardzo złym momencie, dlatego że to jest kolejne głosowanie, które się odbywa no, w przedziale tak naprawdę 8 miesięcy. A do tego jeszcze oczywiście nastąpiła zmiana władzy i to na wielu poziomach, zarówno w tej sferze, no powiedzmy władzy rządowej, tak, no bo mieliśmy w październiku jednak zwycięstwo opozycji, nową koalicję rządową, nowy rząd. Kilka miesięcy później zasadnicze zmiany, one się jeszcze zresztą tak do końca nie zakończyły. W wielu miejscach nie wiemy, kto będzie marszałkiem jeszcze. Tam się różne koalicje lokalne układają w wielu miejscach, więc to jeszcze ciągle trwa, a my już mamy kolejne wybory, czyli tak naprawdę jedna kampania przeszła w drugą. No i tutaj widać ogromne zmęczenie i brak pomysłów po obu stronach. Znaczy politycy z jednej strony to już rzeczywiście ostatnim siły chcą dociągnąć do tego dziewiątego, no ale też chyba dla takiego przeciętnego wyborcy tej polityki było trochę za dużo w ostatnich miesiącach i to też już trochę zamyka na argumenty. Ludzie już, krótko mówiąc, są także zmęczeni, to znaczy ciągle słyszą, że muszą dokonywać bardzo ważnych wyborów, bo najpierw trzeba rozstrzygnąć o władzy w Polsce, potem rozstrzygnąć o władzy w gminie czy w regionie. No a teraz słyszymy, że jeszcze również jakieś przełomowe decyzje dla Europy muszą zostać podjęte, więc no to ta kumulacja tutaj nie jest dobra i no, można się było spodziewać, że te wybory europejskie no, nie zmobilizują elektoratu z jednej strony, ale wyborców z drugiej strony. Pewnie jeżeli patrzymy na poprzednie w 2019 roku, no to tam właściwie można powiedzieć tak, one były w drugiej kolejności. Mieliśmy w 2018 wybory samorządowe, potem po kilku miesiącach europejskie, które były tuż przed wyborami do Sejmu i to rzeczywiście mobilizowało i wtedy ta energia była większa. Natomiast w tej chwili no, widać, że to jest wszystko tak trochę, no mają być wybory, no to będą, natomiast atmosfery takiej absolutnie nie ma tutaj mobilizacji.
A czy to zmęczenie, ten brak energii przełoży się na frekwencję? Czy można jeszcze zmobilizować elektorat? Czy
Myślę, że
poszczególne partie na ostatniej prostej potrafią to zrobić?
partie będą apelować do tego swojego najwierniejszego elektoratu.
Apele apelami, a tutaj, aktywność tak, aktywnością.
Tak, tutaj widać, że tej mobilizacji już chyba nie będzie. Znaczy, próbuję się jeszcze uruchamiać różnego rodzaju kampanie profrekwencyjne, ale myślę, że to już trochę za późno, żeby się te nastroje zmieniły. No, jeżeli popatrzymy, 4 razy głosowaliśmy do tej pory w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no i 3 elekcje w latach od 2004, potem 2009 i 2014, to były no, frekwencje w przedziale między 20 a 30%. Mhm. To tylko te w 2019 wyglądały trochę lepiej. Natomiast tutaj się obawiam, że my raczej będziemy zbliżać się do tego wyniku właśnie z tych wyborów sprzed lat 10 mniej więcej. Także no może powiedzmy 20% to pewnie przekroczymy, pewnie i 30 się uda, ale myślę, że już niewiele więcej. Nie sądzę, żeby ten rekord z 2019 roku w europejskich wyborach został pobity, bo no, trudno sobie wyobrazić, co takiego musiałoby się
celuje
wydarzyć.
Celuje pan profesor w jaką frekwencję?
Ja myślę, że gdzieś między 30 a 40% to jest maksymalnie, co można z tej kampanii wyciągnąć. Także to, gdyby było więcej niż 40, byłbym niezwykle zadowolony i byłby to duży sukces, ale obawiam się, że to raczej będzie trudno osiągnąć.
Kto wygra wybory? Czy to będzie 10. z rzędu zwycięstwo Prawo i Sprawiedliwości? W cudzysłowie oczywiście. Czy sprawa jest przesądzona? O, patrząc na sondaże, Prawo i Sprawiedliwość 33%, Koalicja Obywatelska 31,9%. Idą łeb w łeb. To sondaż Ipsos.
Generalnie w ostatnim, zobaczymy jeszcze, bo będą sondaże jeszcze z tego tygodnia, ale te, które się pokazały w ubiegłym tygodniu, tam jakby wyciągnąć średnią, to praktycznie wychodzi na remis, bo w niektórych sondażach PiS jest minimalnie z przodu, w innych sondażach jest minimalnie z przodu Koalicja Obywatelska, ale to są takie różnice, które się tak naprawdę mieszczą w kategorii błędu statystycznego i tutaj pewnie wskazanie zwycięzcy na podstawie tych sondaży byłoby trudne. Natomiast no, tu wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę paradoksalnie to jest gra na remis, dlatego że będziemy mieli, jeżeli popatrzymy na te symulacje podziału mandatów, to bardzo wiele z nich, niezależnie od tego, kto tam jest pierwszy na mecie, przynosi taki podział, że te mandaty dzielą się porówno między właśnie koalicję i PiS. Oczywiście to zawsze dobrze być na mecie pierwszym i myślę, że tutaj ta rywalizacja jest taka trochę prestiżowa. Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia tego, co się może wydarzyć w Parlamencie Europejskim, no to tutaj jest bardziej znacząca oczywiście liczba mandatów z jednej strony, a z drugiej strony, o czym też czasami zapominamy, alokacja tych mandatów w tych grupach politycznych w Parlamencie Europejskim, bo to jest tak, że czasami lepiej mieć mandaty w tej bardziej wpływowej, większej, bardziej znaczącej grupie w parlamencie, niż nawet dużą liczbę mandatów, ale w grupie, która w ogólnym układzie sił w parlamencie nie jest jakaś szczególnie mocna i wpływowa. Natomiast oczywiście no, kiedyś praktycznie bez żadnego ryzyka można było powiedzieć, że te najważniejsze to będą te grupy chadeckie i oczywiście ta grupa socjaldemokratyczna, ale akurat w tych wyborach to nie musi zadziałać, więc tutaj tak naprawdę też trudno powiedzieć, jak to się ułoży, czy rzeczywiście jest tak, że te największe frakcje te wpływy zachowają. No wygląda na to, że będą trochę słabsze, a więc skoro tak, no to pewnie zyskają jakieś inne siły polityczne, być może bardziej eurosceptyczne. I to także jest ważna stawka w tych wyborach, bo rzeczywiście w wielu krajach te sceny polityczne są bardzo niestabilne i efektem tego może być taki skład parlamentu, który no jednak będzie trochę odbiegał od tego, do czego no, zdołaliśmy się już w ciągu tych 20 lat naszej obecności w Unii przyzwyczaić.
W tej konfiguracji według ostatniego sondażu to Prawo i Sprawiedliwość zyskuje 18 mandatów, podobnie Platforma Obywatelska i Konfederaci, okazuje się, że 8, Trzecia Droga 5, a Lewica 4. Taki układ może się zdarzyć? Jest
może
najbardziej
się zdarzyć,
prawdopodobny?
Tak. On jest dość prawdopodobny. Mm-hmm. Rzeczywiście tutaj wyraźnie mamy takie dwie prędkości.
Eurosceptycy na trzecią siłą.
No tak, tylko że to jest znowu ta różnica, tam te różnice są minimalne, to znowu się może bardzo różnie rozłożyć. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście to są takie jakby dwa poziomy rywalizacji. To znaczy wiadomo, że mamy i PiS i KO z jednej strony, no i potem ta walka gdzieś tam na poziomie powiedzmy o przekroczenie tego dwucyfrowego wyniku, bo to się w gruncie rzeczy o to wszystko rozbija. No to oczywiście z punktu widzenia Konfederacji to są dobre wybory. Dlatego, że oni są najbardziej wyraziście antyeuropejscy. No więc ci wszyscy wyborcy, którzy mają o coś pretensje do Unii Europejskiej, no to mają jasny wybór tutaj. Natomiast ci, którzy generalnie rzecz biorąc no, są za integracją europejską, to będą się kierować trochę innymi tutaj pewnie kryteriami, jeśli chodzi o wybór. No i to siłą rzeczy te głosy tych powiedzmy euroentuzjastów mogą się rozdzielić na przynajmniej trzy ugrupowania, więc jakby to daje tutaj w tym rozdaniu szansę Konfederacji, tym bardziej, że widać, że no, jest tak, że ten przekaz właśnie zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, on jest taki trochę niejasny, to znaczy on jest niby taki krytyczny wobec Unii, no ale jednak mimo wszystko tutaj znacznie bardziej Konfederacja wyróżnia się tym radykalizmem i czasami taki prosty przekaz po prostu lepiej trafia do wyborców niż takie trochę zniuansowane stanowisko PiS-u.
Powtórzy się scenariusz z 2019 roku i na Dolny Śląsk trafią cztery mandaty?
No, może się tak zdarzyć, dlatego że tu jest tak, że ten system podziału mandatów, taki wielostopniowy, wielopoziomowy, bo czym innym jest podział między partie, ale potem jest jeszcze drugie rozliczenie niejako między okręgami, czyli gdzie te poszczególne mandaty zostaną obsadzone, w którym okręgu. No i tu frekwencja jest ważna. No akurat pytanie, na ile Dolny Śląsk będzie tutaj odbiegał od tej średniej frekwencji. Jeżeli będzie odbiegał w ten sposób, że u nas będzie ta frekwencja wyższa.
W ostatnich wyborach akurat nie wypadliśmy dobrze
i to nas kosztowało jeden mandat, dlatego że zdarzało się tak, że z tego naszego okręgu było tych europosłów, była wybierana piątka. Na tych właśnie, na tej niskiej frekwencji straciliśmy jako region jeden mandat europejski właśnie w 2019 roku. No i to jest generalnie rzecz biorąc taki wyraźny sygnał dla wyborców, znaczy powinien być to sygnał dla wyborców, że jeżeli chcemy mieć tą reprezentację większą, no to niestety się trzeba pofatygować 9 do urn, bo to jest też taki trochę wyścig między okręgami wyborczymi. To znaczy ci, którzy mają tą frekwencję wyższą od średniej, to mają szansę na tym zyskać. Jeżeli w danym okręgu wyborczym ta frekwencja będzie mocno poniżej tej ogólnopolskiej, to można tutaj tracić. Akurat ten okręg obejmuje dwa województwa, więc to jest dosyć duży okręg, bo oprócz Dolnego Śląska Opolszczyznę, więc tutaj to jest jeden z większych okręgów wyborczych, więc myślę, że te cztery mandaty tak czy inaczej będą. Ale jakbyśmy chcieli jako region powalczyć o piąty, no to trzeba pójść głosować. Tutaj nie ma wyjścia.
A jak ocenia pan profesor listy dolnośląsko-opolskie? Mamy grupę śmierci. Zalewska, Kępa, Dworczyk.
Znaczy generalnie rzecz biorąc to jest tak,
jeśli chodzi o stronę Prawa i Sprawiedliwości.
Że w przypadku PiS-u ta sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że oni mają w tej chwili taką sytuację, że nie rządzą. A więc jest wielu polityków, którzy no, byli w poprzednim rozdaniu bardzo rozpoznawalni i popularni. Z drugiej strony duża grupa także byłych europosłów, bo przecież PiS miał też bardzo przyzwoitą reprezentację po poprzednich wyborach. No i tu mamy w wielu okręgach taką obsadę bardzo, bardzo mocną. No, jeśli to są, można powiedzieć, takie dwie bardzo znaczące osoby w okręgu, no to one mają szansę, zwłaszcza w tych okręgach dużych. Wydaje mi się, że akurat w tym naszym okręgu z tej trójki, o której pani powiedziała, prawdopodobnie będą dwa mandaty na trzy w najlepszym wypadku.
I to ktoś jest, straci mandat? I jak pan przeczuwa, profesor?
Trudno powiedzieć tak naprawdę, jak to się potoczy, bo to są wszystko osoby rozpoznawalne.
Na kogo pan stawia? Jestem ciekawa.
Natomiast no tutaj trudno powiedzieć tak naprawdę, dlatego że to tutaj tak naprawdę zawsze, jeżeli
może
popatrzymy
na... Może
na
był minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.
Warto popatrzeć na kolejność tych nazwisk. Ja myślę, że jednak to, co jest tutaj nie zawsze najważniejsze, to jest ta jedynka, bo ta skłonność wyborców do głosowania na jedynkę
jest,
tutaj ważna.
Czyli to jest pewnik zdaniem pana.
I moim zdaniem to jest pewny mandat. Natomiast co do tego drugiego, jeśli będzie, no to tu już może być walka znacznie bardziej wyrównana, tym bardziej, że ma pani rację, mówiąc, że w tych dalszych, na tych dalszych miejscach to też nie są politycy, którzy są nieznani, prawda? Więc oni także dostali swoją szansę, chociaż im się będzie trudno przebić właśnie ze względu na tą taką dość letnią kampanię.
Będą pracować raczej na listy tutaj, wydaje się.
Raczej tak.
A w Koalicji Obywatelskiej poza jedynką Bogdan Zdrojewski, który jest politykiem wyraźnym, zauważam osoby, które mogą powalczyć rzeczywiście o mandat?
Ja
są
myślę,
jakieś wyraźne twarze?
Że w przypadku tutaj koalicji, to wydaje mi się, że sytuacja jest taka, że jak popatrzymy potem, jak się te głosy rozłożą, sądzę, że Bogdan Zdrojewski będzie niekwestionowanym liderem i myślę, że no skupi ogromną większość głosów, które padną na tą listę koalicji, też myślę, że koalicja może myśleć o drugim mandacie też poważnie. No i tu myślę, że walka będzie wyrównana, bo te osoby na dalszych miejscach, no przynajmniej jeszcze ze 2-3 myślę mają szansę, ale sądzę, że to będzie Zdrojewski plus jeden. Tak sądzę, że ten wynik się
A może trzecia
tak
droga?
Ułoży. Natomiast no, w przypadku trzeciej drogi tam jest bardzo mocna kandydatka. Więc,
Róża Thun, przypomnijmy.
Więc gdyby było tak, że rzeczywiście ta frekwencja w Dolnym Śląsku będzie dobra, no to myślę, że tutaj ten piąty mandat, o którym tak nieśmiało tutaj wspominam, to mógłby być właśnie dla trzeciej drogi, bo myślę, że to jest kandydatka, jeśli chodzi dla tych środowisk europejskich, także rozpoznawalna i myślę, że ona tu też może całkiem przyzwoity wynik uzyskać.
Co może jeszcze namieszać na tej ostatniej prostej kampanii? Panie profesorze, kilka spraw wyszło. Taśmy Tomasza Mraza, Fundusz Sprawiedliwości, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj pojawia się komisja śledcza ponowna, która ma być powołana. Trochę się dzieje.
Trochę się dzieje, ale proszę zauważyć, że to się dzieje jakby trochę obok tych partyjnych sympatii. To znaczy jest tak w tej chwili, że mimo tego, że ta temperatura życia politycznego przez ostatnie pół roku jest no bardzo, bardzo wysoka i tam rzeczywiście dzieje się tyle, co czasami przez całą kadencję się wydarza różnego rodzaju spraw i właściwie trudno już nawet rejestrować te zmiany, ale efekt jest taki, że sondaże stanęły w miejscu i stoją. I praktycznie ten układ sił między partiami się na dobrą sprawę jakoś szczególnie nie zmienia i nie sądzę, żeby w tym tygodniu wydarzyło się coś takiego, co ten układ jakoś by tam przewróciło. Myślę, że jeżeli będą jakieś przesunięcia, to absolutnie gdzieś tam na poziomie 1-2 punktów i to jest wszystko. Nie sądzę, żeby to jakiś przełom, jeśli chodzi o te notowania.
Podobnie w Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o, także patrząc w soczewce na Dolny Śląsk, Sejmik, Rada Miejska i te problemy Koalicji Obywatelskiej.
To jakoś niekoniecznie to łączą. Myślę, że to jest tak, że to jest trochę inny poziom polityki i generalnie rzecz biorąc to jest tak, że dzisiaj właśnie patrzymy na to pod kątem głównie sympatii partyjnych, natomiast no, jakby trochę rozdzielamy tą sferę choćby tej polityki miejskiej czy lokalnej, bo to się jakby toczy trochę innym torem.
Po 9 czerwca odpoczywamy trochę od polityki? Czy politycy dadzą nam trochę odpocząć i zaczerpnąć trochę tego ducha wakacji, który przed
nami? Myślę, że politycy też potrzebują odpoczynku, więc myślę, że będzie te wakacje będą może spokojniejsze, na pewno spokojniejsze niż te rok temu. Natomiast myślę, że zaraz po wakacjach ruszymy z kolejną kampanią, bo dzisiaj widać, że ta kampania prezydencka będzie niezwykle ważna. I myślę, że tutaj rzeczywiście będziemy mieli od jesieni nowy taki sezon polityczny z kumulacją właśnie w wyborach prezydenckich w 2025 roku.
I będziemy mieć o czym rozmawiać z naszym ekspertem, politologiem, profesorem Robertem Alberskim. Dziękuję bardzo dziś za wizytę w studiu Radia Rodzina.
Dziękuję.